Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać w audycji dla chorych o możliwości wspierania osób, dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W studiu witam gości z Torunia. Pani Gabriela Dybowska, pani Grażyna Sztygielska i pan profesor Andrzej Wojciechowski. Państwo reprezentują Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Szuman. Wszyscy państwo są członkami zarządu. Pan profesor jest, jak to pewno można się domyślić z racji tytułu, przewodniczącym stowarzyszenia, prezesem stowarzyszenia. Pani Grażyna Szczygielska jest skarbnikiem stowarzyszenia, a równocześnie mamą Katarzyny, oraz pani Gabrysia Dybowska, jak to ustaliliśmy przed audycją, właściwie najważniejsza w stowarzyszeniu, bo jest pani przewodniczącą komisji rewizyjnej, a równocześnie mamą Anny, która jakoś jest wspierana przez stowarzyszenie, jak się okazuje. Jedną z możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jest działalność tak zwanych NGO-sów, organizacji pozarządowych. Katolickie Stowarzyszenie Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Szuman jest również, należy również do organizacji pozarządowej. Powstało sporo lat temu. Kiedy? Może ktoś powie? Pan profesor?
Powstało w 2002 roku. Zostało właściwie erygowane przez księdza biskupa Ornariusza Andrzeja Suskiego, gdyż jesteśmy organizacją kościelną w tej racji, prawda? Zostało erygowane na... Znaczy, nie powstało znikąd. Po prostu zaczęła się historia już w 1978 roku od Wandy Szuman, która poprosiła mnie o pomoc nie jako człowieka zajmującego się osobą niepełnosprawnością, tylko jako artystę rzeźbiarza, gdyż ona...
No to... właśnie tutaj trzeba powiedzieć, panie profesorze, nie powiedziałam, że pan profesor przede wszystkim jest artystą rzeźbiarzem, a równocześnie pedagogiem specjalnym.
Jestem pedagogiem specjalnym dzięki właśnie trochę Wandzie Szuman, a najbardziej dzięki profesorowi Czesławowi Kosakowskiemu, który ze mnie zrobił
pedagoga
specjalnego, ale tak, w takim wymiarze już uniwersyteckim. W każdym razie zaczęło się od tego, że poprosiła mnie o pomoc, gdyż zajmowała się sparaliżowaną Ewą Panasewicz w Bydgoszczy. Pani Wanda Szuman miała, to już wszyscy wiemy, miała taki charyzmat, że jak kogoś za guzik chwyciła, to już koniec, to jego życie się zmieniało. I tak mniej więcej stało się ze mną. Nie sposób jej było odmówić. A ponieważ równocześnie prowadziłem zajęcia na Wydziale Sztuk Pięknych ze studentami, adeptami sztuki, to oni się zorientowali, że ja coś jeszcze robię i zaczęli ze mną współpracować, też jeździć. Dwie osoby, szczególnie w świętej pamięci Regina Borysewicz-Stępak, również pan Lorek, który w Warszawie jest rzeźbiarzem. No, ale...
Piotr Lorek,
tak. A potem ja równocześnie jako członek tak zwanej awangardy lat 60. w sztuce zostałem zaproszony przez świętej pamięci profesora Janusza Bugowskiego do Lasek Warszawskich na rekolekcje takie dla artystów. Poznałem wówczas klimat Lasek i postanowiłem zapoznać z tym klimatem moich studentów. Wybrałem pewną grupkę i zaprosiłem, zawiozłem ich do Lasek, A tam do programu wówczas należało, do programu rekolekcyjnego czy też studyjnego, należała jednodniowa hospitacja zakładów dla niewidomych i niepełnosprawnych. I to zrobiło takie wrażenie na moich studentach, że postanowili, wręcz stanęli i powiedzieli, musimy w Toruniu coś takiego zrobić.
No więc, dla wielu z nich był to pierwszy kontakt
pierwszy
z osobami.
Pierwszy kontakt, ale widzieli, że się zorientowali doskonale, o co chodzi, że mogą to robić. I wówczas poprzez profesora Kosakowskiego i jego współpracownicę w Stolicy Walki z Kalesem, panią Barbarę Momot, zebraliśmy pewną grupę, żeby dostali dzieci, i to były pierwsze zajęcia. I zorientowaliśmy się, że one są bardzo ważne dla nich. I tak to się powoli rozrastało. Potem profesor Kosakowski postanowił to, zaproponował sformalizowanie tego na uniwersytecie w ramach nowo powstałego zakładu pełni specjalnej i jako pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych. I tak to trwało. Potem przez pewien czas związaliśmy się z Fundacją Brata Alberta w Krakowie. Ta współpraca miała pewne problemy, raz z odległości i również problemy koncepcji. W każdym razie doszło do tego, że na naszą prośbę i właściwie prośbę władz Fundacji Brata Alberta ksiądz biskup erygował właśnie Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych imienia Wandy Szuman.
To pan profesor taką dość, powiedziałabym, szerokie tło dał dla Katolickiego Stowarzyszenia, ale to może dobrze, żeby wiedzieć, że to nie 15 lat temu powstało na pustym terenie, jak gdyby. To było osadzone, z tego, co pan profesor mówił, w jakiejś już konkretnej działalności, 20-letniej co najmniej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wśród tych członków, założycieli, jak się zorientowałam, z Katolickiego Stowarzyszenia były bardzo znaczące osoby z Torunia, powiedziałabym najbardziej znaczące, ale też był wśród tych członków założycieli świętej pamięci obecnie już Jerzy Matyjek.
Tak, Jerzy Matyjek był od razu, wspierał nas, a potem tak się stało, że razem z doktorem Matyjkiem żeśmy zostali radnymi przez dwie kadencje i on, muszę powiedzieć, on mnie pilnował, żebym ja walczył na Radzie Miasta, bo on był lepiej zorientowany i też oczywiście wspierał, także był naszym, ale trzeba wymienić jeszcze kilka osób, pierwszego prezydenta Torunia Jerzego Wieczorka, pierwszego przewodniczącego Rady Miasta Torunia pana Adamiaka i Bogdana Majora, którzy zdarzały się krytyczne sytuacje, to oni po prostu potrafili nadać temu interwencję urzędową i wspierać stowarzyszenie.
No to okazuje się, że bardzo dobrze mieć przyjaciół.
Tak. No.
W określonych miejscach usytuowanych.
No dzięki nim żeśmy dostali pierwszą siedzibę taką porządną na Rydygiera.
No. Tak. To może tyle o historii stowarzyszenia.
A jeszcze trzeba mieć jedną osobę. Pan Bociek. Pierwszy prezydent Torunia w pewnym okresie.
Powiedzmy teraz, panie profesorze i drogie panie, co jest głównym celem stowarzyszenia, bo o to tutaj przede wszystkim chodzi. Audycja nasza jest na temat wspierania osób z niepełnosprawnością.
No, głównym celem naszego stowarzyszenia jest przede wszystkim pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom. To jest główny cel tego stowarzyszenia. W sumie powstaliśmy, rodzice zachęcani byli do tego, żeby funkcjonować przy tym stowarzyszeniu z nadzieją na to, że może znajdzie się rozwiązanie przyszłości osób, którymi się opiekujemy, niepełnosprawnymi intelektualnie, umysłowo, które bez nas nie będą mogły funkcjonować.
Dlatego wśród członków stowarzyszenia są przede wszystkim rodzice i przyjaciele, prawda? Nie same osoby z niepełnosprawnością intelektualną raczej nie należą, tylko wy jako rodzice jesteście rzecznikami ich, prawda? Ich interesów.
Ja może chciałbym tutaj skorzystać z okazji i króciutko zaapelować do rodziców, którzy są w naszym kręgu i dalej, bo nastąpiła pewna zmiana. Na początku rodzice tworzyli jak gdyby bardzo silne zaplecze, byli jak gdyby fundamentem. Tu muszę się poskarżyć rodzicom, że w tej chwili raczej stoją w pozycji, no zajmują się dziećmi, to niech to robią. A chcielibyśmy, żeby jednak ci rodzice wrócili do tego, prawda, opieki nad nami, że tak powiem.
Ja myślę, że tak, panie profesorze, nie wiem, co pan na to, ale też panie, proszę o wypowiedź. 15 lat temu rodzice też się starzeją, to trzeba wziąć pod uwagę. Mówimy o dorosłych osobach z niepełnosprawnością. Starzeją się i są coraz bardziej zmęczeni, myślę. Tak, co panie na to?
No,
panie jako mamy.
Przychodzą nowe osoby, ale tych nowych osób jest na razie trochę mało. Bardziej one się zgłaszają do zajęć świetlicowych, które mamy po południu. No cóż, tutaj nie można.
No, chciałoby się, żeby więcej osób docierało, więcej osób ze środowiska, tak? To można by tak skwitować?
No raczej zachęcamy, chcielibyśmy właśnie też zachęcić, żeby próbować się kontaktować z nami, właśnie do opiekunów właśnie osób niepełnosprawnych, aby próbowali znaleźć u nas też miejsce.
To taki apel państwo wygłosili, który byłby też dobry na koniec naszej audycji. Powiedzmy może teraz chciałam powiedzieć o konkretach, chociaż ten apel to też jest konkret, o tym, czym obecnie zajmuje się, co robi stowarzyszenie obecnie.
Obecnie stowarzyszenie
Pani Grażyna Szczygielska
zajmuje się osobami niepełnosprawnymi w formie środowiskowego domu samopomocy, który funkcjonuje do południa. I mamy również...
Jest to placówka wsparcia.
Codziennie. On funkcjonuje codziennie. Natomiast też mamy placówkę popołudniową, to dwa razy w tygodniu. Zajęcia świetlicowe. Są to zajęcia rozwijające dla osób niepełnosprawnych, które są ulubionymi ich zajęciami, czy rysowanie, czy teatr, to co lubią. Przyjeżdżają tutaj właśnie młodsze osoby, które się wcześniej gdzieś uczą w warsztatach czy w szkołach. Zajmujemy się też propagowaniem właśnie.
Pani Grażyno, jeżeli pani pozwoli, chciałam się troszeczkę skupić na tych placówkach, bo szczególnie na tej placówce pierwszej, bo wymieniła pani taką nazwę, Środowiskowy Dom Samopomocy. Myślę, że dla radiosłuchaczy to nie jest taka nazwa, która dużo mówi, może dla wielu z radiosłuchaczy. Jest to placówka finansowana, jest to placówka dzienna, wsparcia dziennego, finansowana przez samorząd, tak?
Przez samorząd miasta Torunia.
Mhm. Jakie formy pracy tam są? Jakie zajęcia są? Co tam się dzieje?
No jest to ciekawa placówka o tyle, że tam są zajęcia artystyczne i jest ich spora ilość, bo jest i malowanie na szkle, jest rzeźba, jest grafika, jest malowanie na materiale, są zajęcia rehabilitacyjne, takie zajęcia jak prozaiczne, jak gotowanie. Bardzo potrzebne. Zajęcia też usprawniające osoby niepełnosprawne, ale ja tutaj chciałabym zaznaczyć przede wszystkim to z punktu widzenia mojego dziecka. Placówka ta wyróżnia się tym, że osoba niepełnosprawna nie jest przez cały dzień przeznaczona do zajęć na przykład jednego typu. Zajęcia w ciągu jednego dnia są zmieniane i to akurat dla mojego dziecka jest bardzo ważne, bo była wcześniej w innej placówce, w której zajęcia były przypisane na cały dzień jednego typu.
To są różne koncepcje terapeutyczne.
I moje akurat dziecko tego nie tolerowało, 2 lata wytrzymała, a później jako niepełnosprawna osoba niemówiąca łapała mi za wózek hamulec, nie pozwoliła mi wysiadać z autobusu. Tak jej to nie odpowiadało. Natomiast jak spróbowałam z zajęciami właśnie w pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych.
W tym środowiskowym domu.
Bo tak się nazywa ten środowiskowy dom, pełna nazwa. Ta nazwa pochodzi z nazwy jeszcze, jaką miała ta placówka, będąc przy UMK. Także zachowaliśmy tradycyjną nazwę. Bardzo szybko się dziecko zaakceptowało, która w tej chwili ma 38 lat, więc słabo mówiące i z niecierpliwością oczekuje pojechania na zajęcia i jak nie może, to jest nieszczęśliwe.
Tak?
Ja tu chciałbym bardzo ważną rzecz i też jakiś apel podkreślić do rodziców, którzy ewentualnie opieką mogliby być potencjalnymi uczestnikami naszej placówki, bo spotkałem się wielokrotnie, gdy namawiałem, gdy spotykałem, tak, proszę pana, ale my wiemy, co wy tam robicie, malują, rzeźbią i tak dalej, a przecież moje dziecko nie potrafi, tego jest niezdolne i ja nie chcę, żeby było drugi raz niepełnosprawne. Otóż tu, proszę państwa, muszę powiedzieć, że tak, to wszystko nie polega na tym, żeby z nich robić artystów. To wszystko polega na tym, żeby dać im bezpieczne miejsce, w którym rozwijać się będą tak, jak będą chcieli. A po prostu wzięcie ołówka czy farby i tak dalej jest najprostszą rzeczą. I tu proszę się nie obawiać, tu nam chodzi o klimat bezpieczeństwa, i dlatego ktoś, kto pierwszy raz do nas przyjdzie, może być zaskoczony, że tam u nas nie ma takiego rygoru, prawda, że gdzieś tam jest cisza, siedzą w pracowniach i nikogo... Nie, ci ludzie chodzą, przemieszczają się, rozmawiają, czują się w bezpiecznym środowisku i to jest najważniejsze. A to, że potem potrafią malować czy robić rzeczy, które nas sami zaskakują, to jest już druga sprawa, która wynika z tego klimatu bezpieczeństwa. Także proszę państwa, proszę się nie bać tego, że my będziemy od waszych dzieci coś wymagali, które oni nie potrafią zrobić. Potrafią zrobić i będą, a na pewno będą się czuli bezpiecznie, a to jest warunek rozwoju i również waszego bezpieczeństwa z nimi w waszym domu.
Tak, dziękuję bardzo za to dopowiedzenie, panie profesorze, bardzo ważne. Ale chciałabym wrócić jeszcze do formy działania stowarzyszenia, bo te dwie placówki, Środowiskowy Dom Samopomocy pod nazwą Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz Świetlica Terapeutyczna, ale jeszcze inne na pewno są formy, na pewno inna działalność. O czym można jeszcze powiedzieć?
Dla mnie najważniejszą formą jest początek dnia. Tego, kto to pierwszy raz zobaczy, obcy to jest zaszokowany. Jest to modlitwa wspólna, którą prowadzą sami podopieczni. Sami podopieczni nadają jej kierunek i sami podopieczni nadają jej klimat wymiaru takiego bardzo religijnego. I to jest szokujące dla osób, które pierwszy raz przychodzą. I to jest jedno z naszych wielkich zwycięstw, że oni to... Bo to oni nas przyprowadzili do Boga.
To, co pan profesor mówi, wpisuje się w pana poprzednią wypowiedź, myślę. A tu bardziej nam chodzi o to, żeby pokazać jeszcze, co stowarzyszenie, jeszcze ma do zaproponowania?
Oprócz właśnie tych zajęć, osoby te niepełnosprawne, jak już powiedziałam, realizują tam się w grafice, w malarstwie na szkle, w rzeźbie i chcąc pokazać to społeczeństwu, organizujemy najróżniejsze konkursy, które po prostu pokazują umiejętność, te prace, które podopieczni wykonują na zajęciach. I tutaj jeszcze muszę dodać, że to, że osoba niepełnosprawna ma jakąś słabość w ręce czy jakąkolwiek inną dysfunkcję, nie przeszkadza w realizacji jakiegoś dzieła, ponieważ opiekunowie dostosowują pracę do możliwości danej osoby. Jeżeli nie potrafi rysować, to wykleja obraz, jaki by chciała wykonać. Także tu jest bardzo dużo możliwości dla osoby niepełnosprawnej, żeby się mogła artystycznie zrealizować.
A na te działania, o których pani powiedziała, konkursy, wystawy pewnie, tak? Bo
tak,
konkursy zwykle
sobie
pewnie się wystawami różnymi kończą. Na pewno są potrzebne dodatkowe pieniądze. Jak je zdobywacie?
No tutaj są dwie drogi. Albo z gminy miasta Toruń, albo też od darczyńców, najczęściej od darczyńców.
A więc problem, z którym borykają się właściwie wszystkie organizacje pozarządowe, że trzeba ciągle być w takim nasłuchu, sprawdzać, czy są jakieś projekty, programy, w które można by realizować, albo szukać jeszcze jakichś innych źródeł finansowania. Jeżeli chce się...
Jesteśmy w okresie, tak? Kiedy są rozliczenia podatkowe i też można 1% odpisać na pracownię, jak my to nazywamy. Można znaleźć ją w wykazie, numer KRS-u, w wykazie organizacji pozarządowych, które działają na terenie miasta Torunia. Także tutaj też można wspomóc, można jakimiś datkami, a poza tym choćby różnymi nawet zwykłymi guzikami, czy jakimiś takimi tymi, bo choćby ze zwykłych guzików powstają przepiękne rzeczy, co kto ma tam, na to wszystko brakuje pieniążków.
Chciałabym panie teraz przede wszystkim zapytać, bo troszeczkę mówiliśmy o działalności stowarzyszenia, ale czym dla was, czym dla waszych, jak obserwujecie, pani Grażyna powiedziała, dla córki, czym jest pobyt na zajęciach, ale czy, gdybyście pani jeszcze mogły na ten temat coś powiedzieć, jak wasze dzieci relacjonują to, że są aktywne, że przychodzą na zajęcia?
Czy coś wiecie na ten temat? Ostatnio miała pójść na pogrzeb sąsiadki. Ona nie pójdzie, bo dzisiaj będzie gotowała. I nie było tam żadnego, żeby... Ja mówię, ale może... Nie. Ja mam dzisiaj gotowanie. Tu nie ma. Nieraz jest brzydka pogoda, czy coś takiego. Ona idzie w każdy... Nie ma rzeczy... Wyjście do pracowni jest rzeczą świętą. Także tutaj, a poza tym, bardzo dużo się rozwinęła Ania i to robi rzeczy, które by w domu, gdyby była, nie zrobiłaby.
A dla was,
bo to
dla
jest takie
pani,
przedłużenie
dla
szkoły.
Pani Gabrielo, to, że ona przychodzi, że Anna przychodzi na zajęcia, że codziennie wychodzi tak jakby do pracy.
No to jest to, że to jest o czymś dużym, bo ona właściwie jest pracownią związana od 93 roku. To trzeba też, jeszcze do szkoły nie chodziła, a już chodziła na jakieś pierwsze tak zwane popołudniowe zajęcia i ci, którzy ją znają i obserwują, to widzą, ile to jej dało. Ja to zachęcam rodziców, żeby wysyłali, zawozili. Wiem, że to trzeba zadbać, żeby dziecko wyglądało jakoś i tak dalej, ale to są niesamowite rzeczy. A tutaj wracając do tej modlitwy porannej, to dziewczynki wieczorem przez telefon się umawiają, która będzie różaniec prowadziła, co będzie mówiła. Także one jeszcze wychodzą poza godziny pracowni.
Tak, to bardzo ważne jest to, pani Gabrielu, co pani powiedziała o tym, że no, trzeba dziecko przygotować, bo często rodzice, którzy też mam troszeczkę doświadczenia w tej sprawie, którzy żyją z dzieckiem z niepełnosprawnością, jakoś sobie wytwarzają jakiś bezpieczny taką niszę, takie, prawda?
Ale trzeba też trafić na osoby, które pomogą rodzicom przełamać. Ja wiem sama po sobie. I czy pierwszy wyjazd był jeszcze
tak, bo rodzicom się wydaje, dobrze nam w domu,
z ojcem Pelczarskim. Tak. On tak długo mnie namawiał i on zabrał ją do Białego Dunajca na przykład. A później zaczęła jeździć tutaj. Mhm. I gdzie pani też, która ją zabrała, nie wierzył, że ona sobie da radę. Ona wróciła i od tego czasu rok wyjeżdża i rodzice muszą uwierzyć komuś, kto...
Ja wiem, tak, pani Gabrielo, to jest jedna sprawa, uwierzenie, ale chciałabym taka bardzo delikatna sprawa. To, że rodzice są już starsi, zmęczeni, jeżeli mają dorosłe dzieci, prawda? Zmęczeni życiem po prostu. Zmęczeni ciągłą opieką. I teraz jeszcze muszą codziennie wstawać o określonej godzinie, przygotowywać to dziecko, bo samochód na przykład podjeżdża, prawda? Bądź trzeba je odprowadzić do autobusu. Jest to jakiś wysiłek, prawda?
Ale to się opłaca.
No właśnie.
Ja ją też wysyłam, idę do pracy, wracam, a był okres jeszcze, co prawda, na etapie szkoły była. Ja ją zawoziłam, szłam na 4 godziny, wracam, bo taka była moja sytuacja życiowa. I ja mówię, można, wręcz trzeba. A niektórzy, no... Można krytykować.
Nie, no nie, no, nie mówmy krytycznie.
Ale, ale są rodzice, którzy uważają, no jest ojciec jeden, który mówi, a co to da? A dziecko siedzi w domu. Mm-hmm. A się rozwija mocno.
To ważne, że inaczej, to pani jako mama
i
mówi,
zupełnie tak. Inaczej funkcjonuje naprawdę w środowisku, bo u niej widać w tej chwili naprawdę szalony postęp taki.
To by mówiła pani Gabriela Dybowska.
No, Ania jest osobą chodzącą. Moja córka Kasia jest osobą intelektualnie niepełnosprawną, ale też jest osobą, która się porusza tylko na wózku inwalidzkim. I kontaktu z innymi osobami nie ma. Jedynie właśnie dzięki temu, że jeździ na zajęcia, ona ma tak zwaną rehabilitację społeczną. Tak. I tutaj nabrała na tyle śmiałości i pewności siebie, że w tej chwili sąsiadom sama pierwsza mówi dzień dobry albo mówi cześć, jak to ma zwyczaju. Sama ich zaczepia, co wcześniej nie było to możliwe. Także jakieś rezultaty zawsze będą, jeżeli...
Mimo tego trudu, który pani codziennie musi jakoś ponosić.
No jest to trud, bo po prostu jest to niepełnosprawna.
Poznałam na teraz. Mhm.
Także ta śmiałość do innych osób, aby wyrazić, co potrzebuje, co chce.
Życia się uczą.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o wspieraniu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, głównie z niepełnosprawnością intelektualną, chociaż jak tu pani Grażyna powiedziała, córka jest też niesprawna fizycznie. A gdyby jeszcze można, bo już za chwileczkę będziemy oddawać głos radiosłuchaczom, ale gdyby jeszcze można powiedzieć o takich najważniejszych problemach rodzin, których żyje dorosły człowiek z niepełnosprawnością?
No ta konieczność ciągłej opieki się taką osobą niepełnosprawną. Moja córka ma 38 lat. No muszę jeszcze dodać, że stowarzyszenie corocznie organizuje wyjazdy osób niepełnosprawnych bez rodziców, bez opiekunów. Kiedyś było to 2 tygodnie. Teraz już... jest to około tydzień, kiedyś było jeszcze 10 dni. To jest związane
z finansów,
no, bo właśnie. Kiedyś było 2 tygodnie, warunki były trudniejsze. Było to aniej. W tej chwili warunki się poprawiły.
Jeszcze
tak, jeszcze były dofinansowanie z PFRON-u. W tej chwili dorosłe osoby niepełnosprawne nie dostają żadnych dofinansowań na wyjazdy wakacyjne. I A ośrodki są rzeczywiście w tej chwili piękne, wyposażone, że można z osobą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie pojechać, ale to jest drogo. I w związku z tym nie jesteśmy w stanie zorganizować tego wyjazdu na dłuższy okres czasu. Jest to,
a chciałby się, żeby był taki oddech dla rodziny, no, dłuższy, tak, troszkę. Tak.
Dwa tygodnie to było tak w sam raz, natomiast już te tydzień to mija tak szybko, że nie zdążymy nawet się rozejrzeć.
A więc rozumiem, że pierwszy problem to takie odciążenie rodziny troszeczkę od tej ciągłej opieki. Co jeszcze?
No i ta perspektywa, kiedy nas zabraknie.
Właśnie, tak oczekiwałam na to, że pani to powie, pani Grażyno, bo zawsze rodzice o tym mówią. Co no będzie, tak, kiedy będzie, nas zabraknie?
Tutaj w stowarzyszeniu też na to zaczynamy mieć pewien pomysł. Ale realizacja...
Na czym polega ten pomysł?
To może profesor.
Ja powiem. To znaczy, wiesz, to ponieważ w związku z pewnymi działaniami rządu obecnymi powstało w mediach, odezwali się rodzice, którzy podnieśli właśnie ten problem tego, co dalej. My o tym pytaniu rodziców, co dalej po mojej śmierci, czy w wypadku mojej choroby, znamy od samego początku. I tym się zajmowaliśmy i zajęliśmy się bardzo pilnie.
Pewnie macie w swoim środowisku takie sytuacje, kiedy umiera tato, mama, tak, tak. I uczestnik wasz długoletni trafia do placówki gdzieś tam.
Tak, ale myśmy
100 kilometrów
myśmy to widzieli, że ten problem męczy rodziców, nawet jeśli jeszcze są zdrowi. Oni, to jest to, o czym myślą. I powstała ta koncepcja, która została kompletnie opracowana przez nas właśnie w 2002 roku we współpracy z ministerstwem. Niestety i pewne sprawy, o których tu nie chcę teraz mówić.
Ale jaka koncepcja, panie profesorze?
Ja zaraz powiem,
bo to jest
tej
istotne,
koncepcji.
Czas nam ucieka.
Ja już powiem. Nie została zrealizowana, ale obecnie ten kompletny projekt teoretyczny, można w tej chwili powiedzieć, przedstawiliśmy władzom. Wiemy, że za pośrednictwem naszego ordynariusza, księdza biskupa Suskiego, trafiło to do Ministerstwa Rodziny. Się to tak
i nazywa. O koncepcji teraz.
Teraz
tak?
Koncepcja. Koncepcja polega na tym, że rodzice umieszczają, oddają swoich podopiecznych.
Gdyby pan profesor, przepraszam panie profesorze, tak, bo ja tak myślę, jak to się nazywa przede wszystkim?
Rodzinny dom rotacyjny. I teraz oddają, no nam to wychodzi, że od 2 do 3 tygodni w ciągu roku dwukrotnie mogą oddać, są dokładne przeliczenia, po to, aby mieć te 2 czy 3 tygodnie oddechu, a dzieci czy podopieczni przyzwyczajają się do nowego
środowiska. Uczą się życia poza rodziną troszeczkę.
Poza rodziną i teraz w wypadku choroby, co się dość często zdarza, nie trzeba już szukać gwałtownie pomocy gdzieś tam rodziny dalszej. On tam przychodzi na czas choroby rodziców. A w wypadku niedołężności skutecznej, takiej granicznej, czyli śmierci rodziców, on zostaje tam już jako stały rezydent.
I w tym środowisku, które zna.
Które dokładnie zna.
Tak.
I myśmy ten bardzo dokładny, również żeśmy go przedstawili władzom miasta Torunia, które też się podjęły przekazania tego swoimi kanałami jako nowego modelu. I tak jak jest
opieki.
Model warsztatów terapii zajęciowej czy SDS-u, nowego do zastosowania. I tu muszę powiedzieć, już żeby nie przedłużać, korzystam z okazji, że właśnie w tej, ja wymienialiśmy na samym początku tych, którzy wtedy nam pomagali. Teraz pomagają również władze miasta bardzo mocno.
I chyba panie profesorze, bo pan profesor chciałby pewnie tu wymieniać, a ja powiem tak, to żadna łaska. To żadna łaska,
czy
naprawdę.
Ja wiem, można być, ja byłem 8 lat radnym, można być urzędnikiem i urzędnikiem. Mamy w tej chwili poparcie prezydenta Zaleskiego, wiceprezydenta konkretnie Rakowskiego i to trzeba powiedzieć.
Ale panie profesorze, przepraszam bardzo, będę dyskutowała, bo przecież jest tak, że organizacja pozarządowa niejako zdejmuje z ramion miasta olbrzymi ciężar. Prawda?
No tak, ale ja
to
jestem...
powinno być zupełnie normalnie. Pewnie, że ważne,
ja jestem pedagogiem, który pracuje w perspektywie jakościowej i z tego jest taka reguła, że to wszystko robi człowiek. I bez człowieka to mogłoby leżeć, być przekładane z biurka na biurko.
Drodzy państwo, myślę, że tak, że wyczerpaliśmy jakoś, mnie się przynajmniej wydaje, bo pytałam o te podstawowe problemy. Myślę, że podstawowe problemy to jest ta przyszłość, nie?
Tak, ale tak. Jeszcze dodatkową sprawę, bo nasze stowarzyszenie jest imieniem Wandy Szuman. I tutaj zaczynamy zbierać informacje o pani Wandzie Szuman, gromadzić jakieś osoby, które by miały jakieś ciekawe swoje kontakty jeszcze z panią Wandą Szuman. Wiadomo, że to pani Wanda zmarła w 1994 roku i te osoby, które znały panią Wandę, też już mogą być zaawansowane wiekiem. Dlatego tak się tutaj decyduje o tym, żeby też przynaglić może, czy
zachęcić
do tego, by się do nas zgłaszali.
Zgłaszały osoby, które znały. Miały jeszcze kontakt z Wandą Szuman albo mają jakieś dokumenty.
Bo ważną również działką naszego dziedziną naszego działalności jest właśnie badanie myśli Wandy Szuman, jej zachowywanie, które jest realizowane w dorocznych konferencjach naukowych. I materiał jest już dość duży. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda nam się wydać to w formie czy to internetowej, czy drukowanej, bo to są ogromne. To jest ta działalność bardzo ważna, która, bo mamy raz warsztat naukowy, bo prawda, wyrośliśmy ze środowiska uniwersyteckiego, no i mamy osobę, która się tym zajmuje, wiceprzewodniczącą stowarzyszenia.
Panie profesorze, trzeba jeszcze dodać, myślę, że Wanda Szuman jest honorową obywatelką Torunia. To też jest, wydaje mi się, ważne, tak. żeby o tym pamiętać. I teraz na koniec takie pytanie, które zawsze zadaję organizacjom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, jak można was wspierać? Już tu pani Gabriela mówiła o tym, żeby rodzice jakoś się zgłaszali, żeby może wspierali 1% i tak dalej, ale co jeszcze można? Tu pani Grażyna jako skarbnik stowarzyszenia, proszę może jeszcze wypowiedzieć raz tę zachętę do wsparcia jakiegoś finansowego.
No tutaj nasz kontakt można podać. Jest to, mamy stronę w internecie www.szumanówka.pl. Tam można zobaczyć spektrum naszej działalności. Tam są też i informacje o konkursach, o wystawach. No na pewno oprócz finansowego wsparcia, cenne dla nas jest też wolontariat, wolontariuszy, którzy by chcieli przychodzić i wspomagać tą codzienną pracę, czy też wnieść jakiś dodatkowy pomysł na na terapię.
Ja myślę, ten wolontariat tu jest szczególnie o tyle ważny, tak myślę, pani Grażyno, że tutaj chodzi też o relacje między ludźmi, o kontakty, żeby osoby, które przyjeżdżają na zajęciach, żeby nie miały tylko kontaktu między sobą i z terapeutami, ale może jeszcze z kimś innym, prawda? Żeby zobaczyły, że mogą dla kogoś też być partnerami, mogą być atrakcyjne dla kogoś innego, prawda?
Tak, jak najbardziej. No, ostatnio nam się zgłosił nowy wolontariusz i dla mnie było to o tyle ciekawe, że zmieniliśmy stronę środowiskowego domu samopomocy, trochę ją udoskonaliliśmy i okazało się, że ten wolontariusz zobaczył naszą stronę na Facebooku, spodobała mu się ta nasza strona i dlatego się do nas zgłosił. No muszę zapewnić, że jesteśmy obecnie w trakcie zmiany swojej strony stowarzyszenia, powiązania ich ze stroną środowiskowego domu. No mam nadzieję, że nasza strona stowarzyszenia też na tyle się atrakcyjnie zmieni, że może jeszcze kogoś też przyciągnie.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 13:41 minut. Dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy troszeczkę tak się ścierając, też wspierając o możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością, dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Gościmy dzisiaj przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Szuman, przewodniczący, prezes stowarzyszenia pan profesor Andrzej Wojciechowski, skarbnik stowarzyszenia pani Grażyna Szczygielska i szefowa z komisji rewizyjnej, czy przewodnicząca komisji rewizyjnej pani Gabriela Dyboska. Mogą państwo, jeżeli państwo zechcą, mogą państwo telefonować do nas, rozmawiać z gośćmi naszymi. Szczególnie ciekawe byłyby głosy i tak właściwie czekamy na głosy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Może ktoś w Polsce ma,
lub opiekunów,
ma jakieś nowe rodziców albo opiekunów oczywiście. Może ktoś w Polsce ma jakieś ciekawe propozycje, może jakieś rozwiązania, może jakaś praktyka taka jest, która wykracza ponad ten standard, bo środowiskowy dom samopomocy to jest pewien standard ogólnopolski, prawda? Coś nietypowego to jest ta atmosfera, o której mówił pan profesor, o to poczucie bezpieczeństwa i tu panie, prawda? Ale tak naprawdę środowiskowych domów jest sporo w Polsce. No ale może tak zachęcam państwa, którzy mają może jakieś pomysły na mieszkania osób, na mieszkanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Może są jakieś rozwiązania ciekawe w naszym kraju. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, Polska Północna i Południowa, 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefony w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla zagranicy, 655-2333, 655-2366, 48-56 numer kierunkowy z USA i Kanady, 011-48-56. Halo, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Można do programu?
Tak, jest pan na antenie, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Od pierwszej chwili jest pan na antenie.
Aha. Mam na imię Genek, jestem z Wasiłkowa, jestem osobą niepełnosprawną też, to prawda, ruchowa. żyje za 481 miesięcznie przy pierwszej grupie, przy znacznym stopniu, tak mi zrobili. I w sumie jest taka sprawa, mam od 7 lat pracuję nad pewnym pomysłem, z którego to jest nowy rodzaj energii, plus dodatkowo z tego można robić pożywienie i już to jest opracowane. Właściwie. To tylko ruszyć. To wcale nie wyjdzie drogo.
Panie Eugeniuszu, a jak to się ma do naszego, do naszej audycji? Bo ja rozumiem, że pan jest osobą aktywną. To bardzo, bardzo się chwali, skoro pan wymyśla jakieś...
Aktywną. Ja aktywna, taka aktywność jak człowieka boli i kręgosłup i wszystko, żeby nie leki, to ja nie wiem, co to by było. To ja bym prosił w ogóle o eutanazję.
Ale mówi pan, że wymyślił pan jakiś sposób, no nie wiem, jak go nazwać. A więc tak, wymyślenie to jest też aktywność, tak?
Z tego będą i pieniądze, i to nie to, że tam jeden jakiś procent... Aha, jeszcze wracając do tego 1%. Ja słyszę cały czas słowo zeznanie podatkowe. Może u nas, to może w radio mówmy oświadczenie. Niech libertyni mówią.
Proszę pana, bardzo panu dziękujemy za ten telefon i ja myślę, że jeżeli pan ma taki pomysł, to może się zwrócić gdzieś w środowisku swoim, bliskim, zaproponować go, nie wiem, samorządowi, bo my tutaj no, nie mamy żadnej możliwości, żeby pana wesprzeć, czy nawet słuchać, na czym polega ten pomysł. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Tak, słuchamy.
Witam, z Legnicy się kłaniam.
A ja chyba słyszę radio tam u pana. Jeżeli słychać, to proszę wyłączyć. Tak?
Wyłączyłem, szczęść
tak.
Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja słucham zresztą od bardzo dawna wszystkich tych audycji dla chorych i dzisiaj ta ciekawa audycja, no mnie tak trochę... Chciałbym się wypowiedzieć na temat, jak ja bym na przykład zrobił, mając taką osobę niepełnosprawną i żeby się o jej przyszłość po moim, jak to się mówi, zejściu martwić.
Świetnie, słuchamy pana, no, bardzo uważnie.
No to, co mi teraz przyszło do głowy, to to. Przecież każdy z rodziców, tak jak ja teraz w przypadku, mając to już troje dzieci, to wiem, że po mojej śmierci jest podział majątku, nie? Spadku. To uważam, że tym osobom, które też są niepełnosprawne, coś się też należy, tak samo jak każdemu innemu dziecku. To ja uważam, że to powinno iść właśnie do takiej fundacji jak ta, która się zajmuje tymi osobami niepełnosprawnymi i byłby to jakiś istotny wkład na rzecz tych ludzi dla dalszego ich
funkcjonowania w życiu, tak.
Tak, no to teraz mi się zrodziła mi się taka myśl. Nie wiem, czy to mądre, czy nie mądre.
No to już moi goście się wypowiedzą, panie profesorze, co pan na to?
No tak, to jest oczywiście barddo mądre i bardzo to
naturalne,
dobre, naturalne, ale według mnie, no tutaj nas czworo siedzi i obawiam się, że z tym majątkiem naszym po śmierci chyba niewiele byłoby co dzielić. Także, że my jesteśmy ubogim
społeczeństwem.
Jesteśmy biednym społeczeństwem.
Ale nie, no nie wiem, ale ja nie wiem, czy mogę jeszcze słowo powiedzieć?
Proszę, tak.
No ale nie wiem, na przykład jak jest troje czy czworo dzieci i ma ktoś dom i jeszcze inne swoje ten, dla trójki zdrowych podzieli się później ten spadek, a ten, co był niepełnosprawny, to niech się państwo nim zajmuje.
Ale pan poruszył bardzo ważny problem. Proszę pana, nawet, no nie wiem, może nie zdajemy sobie nawet sprawy jaki. Rzeczywiście, chodzi tutaj o takie samo traktowanie wszystkich dzieci, tak?
Ja
ma
nie
pan
mówię,
rację.
Bo nie, jeszcze moment, bo owszem, zdarzyć się mogło, że oczywiście, że trafi się ktoś, kto z rodziny bardzo biedny, ale są niepełnosprawne osoby, które pochodzą z rodzin też i zasobnych. I wtedy co? Dobry majątek idzie na pozostałych zdrowych, mm-hmm. a tym niech się państwo zajmie. I organizacje pozarządowe. Uważam, że to by było bardzo niesprawiedliwe.
To jest kwestia powrotu do pewnych starych przepisów i obyczajów w Polsce jeszcze przed II wojną światową. Na Pomorzu obowiązywało prawo, pruskie prawo majątkowe, które wymagało takiego podziału, jak pan mówi. Ci, którzy dziedziczyli, mieli obowiązek, że tak powiem, wspierać, czy to rentą i tak dalej, tą kwotą, która przypadała na tą, na tą inną osobę. Także to nie jest nic, to kwestia tylko powrotu. Ja zresztą nie znam przepisów, bo może tak naprawdę u nas też tak jest. Nie wiem.
No. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. No. To bardzo, bardzo wydaje mi się taka dobra myśl w naszej audycji. Bo często nam się wydaje rzeczywiście, że sami pewno słyszeliśmy już niejednokrotnie, po mojej śmierci, no to już niech państwo, nie? Się zajmie. Drodzy państwo, my słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy już można?
Tak, jest pani na antenie.
Ja chciałam zapytać, dzwonię z Warszawy, czy w Warszawie, czy państwo wiedzą, czy jest taki dom, o jakim państwo mówią w Toruniu, w Warszawie?
Ten rotacyjny, tak?
Tak.
Proszę pani, nie wiem, czy pani, bo tu może tak niejasno było mówione, jest to projekt dopiero, tak? Jest to projekt, który został złożony, panie profesorze, albo pani Grażyno, proszę
tak,
jeszcze
my,
raz.
To jest to
pani.
Projekt, któryśmy złożyli poprzez kanały kościelne i administracyjne do ministerstwa jako przedstawienie, jako kolejny model, który można i powinno się realizować. Wiem o tym, że powstały różne inne podobne projekty, ale żaden taki całościowy, a może powstał gdzieś. Słyszałem, że parę lat temu Caritas Krakowski coś podobnego próbował robić. Także to ludzie przecież wiedzą.
Czyli w Caritasie trzeba się dowiadywać, tak?
Także tego, ale to, co myśmy przedstawili, to jest kompletny model, który mamy nadzieję, że on zostanie przedstawiony w aktach urzędowych jako kolejny model. Tak jak warsztat terapii zajęciowej, jako zakład aktywności zawodowej, dom, że będzie kolejny możliwy do realizacji model. I myśmy to przedstawili właśnie.
Proszę pani, czy pani jest bezpośrednio zainteresowana tego?
Tak, tak, ja mam.
Proszę pani, ale ja myślę tak, że dobrze byłoby, żeby pani skontaktowała się z centrum, oprócz Caritasu oczywiście, jak pani tu, z centrum pomocy rodzinie i na przykład spytała, jakie są formy opieki całodobowej nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi w Warszawie i okolicach. Bo być może jest dużo, bo wiem, że na przykład są domy takie wspólnotowe, gdzie są około 10 osób mieszka tylko w takim domu.
Ja z moich kontaktów.
Są różne możliwości, także zachęcamy do szukania na swoim terenie.
Ja z moich kontaktów z Ośrodkiem Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, no akurat tu w Toruniu, wiem, że te sprawy również oni to widzą i też byli wdzięczni za takie rozwiązanie, ale oni to mogą robić tak jak trzeba ich naciskać. Pani, niech pani znajdzie jeszcze parę osób w podobnej sytuacji i musicie ich naciskać. Bo wtedy oni mają jak gdyby legitymację do działania.
A jeszcze tutaj ważne, że gdyby pani to, co pan profesor powiedział, 2-3 osoby, ale najlepiej to włączyć się w jakąś organizację pozarządową też. To jest zawsze nacisk organizacji pozarządowej jest jeszcze bardziej taki znaczący i efektywny. Pozdrawiamy panią serdecznie i wszystkiego, co najlepsze. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Lucyna z Małopolskiego. Ja mam też, no mam taki problem, no mam córeczkę, tylko ona jest jeszcze niepełnoletnia, ma 12 lat. No i powiem szczerze, że właśnie tak słucham Państwa audycji i tutaj ten problem opieki nad dzieckiem. No jestem z nią w zasadzie no 24 godziny na dobę, bo ona jest dzieckiem, które trzeba nakarmić. No wszystko zrobić, wszystko. Nie chodząca, nie potrafi jeść, gryźć, więc wszystko trzeba zrobić. Do szkoły, no jest szkoła, która w zasadzie no w godzinach takich, że jest problem z dojazdem, bo ona nie śpi mi nocami jeszcze. I no jest ten problem takiego odciążenia, powiem szczerze, jestem tak. Już potwornie zmęczona i w zasadzie z mężem możemy liczyć tylko na siebie. No jest problem ogromny, zostawić ją gdziekolwiek, nie ma gdzie. Nie ma takich miejsc, gdzie by człowiek spokojnie mógł zostawić, zrobić zakupy, czy cokolwiek załatwić. No jest niesamowity problem, także...
Proszę pani, a czy pani szukała na terenie Krakowa, czy, bo pani, aha, pani nie mieszka
tak,
w samym
pod Krakowem,
Krakowie.
Pod Krakowem.
Ale czy pani
właśnie szukała
jakiejś instytucji, bo ja jestem przekonana, że jakieś takie instytucje dziennego wspierania są.
Właśnie nic, ale rozpytywa między znajomymi.
A proszę pani, to nie między znajomymi, to trzeba dotrzeć do Centrum Pomocy Rodzinie na przykład w Krakowie i dowiedzieć się, zorientować
się. I w takich centrach
dowiedzieć się w urzędach, które są powołane do tego, żeby nawet organizować tego rodzaju placówki albo chociaż służyć informacją.
W województwie małopolskim jest bardzo rozbudowana fundacja imienia brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach. Oni mają szereg filii. Proszę tam się udać, tam szukać.
Nie. Ale pani, to nie ten problem.
Nie,
pani
proszę panią.
W ciągu dnia odciążenia. Tak.
Ja bym tutaj uzupełniła jeszcze, bo słyszałam, że w Krakowie powstała nazwa organizacji, nie pamiętam, dlatego zasadne jest, żeby pani się skontaktowała z Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, bo oni mają pełną informację, jakie na terenie Krakowa czy Małopolski nawet funkcjonują organizacje pomocowe właśnie takie jak pani potrzebuje pomocy, bo z tego co słyszałam, można zostawić dziecko nawet na parę dni. Jeżeli tam wymaga, na przykład opiekun musi pójść na jakieś badania do lekarza czy do szpitala i nawet na pewien okres czasu i tam są profesjonaliści. Ale musi pani się dowiedzieć właśnie
po prostu
w Centrum Pomocy
szukać.
Rodzinie.
Bo znajomi pani powiedziała i tak często zresztą radiosłuchacze mówią, że no dowiadywałam się, ale gdzie znajomi? Znajomi nie mający tej... takiej sytuacji. Można iść w szkole specjalnie, pani Gabriela bardzo dobrze podpowiada. W szkołach specjalnych również są osoby, które mają orientację. Być może, że trzeba zgłosić, powiedzieć, że potrzeba byłoby na parę dni wsparcia takiego, zajęcia się córką, prawda? Być może, że to się uda znaleźć. Drodzy Państwo, to nam się tematyka nam się rozszerza i dobrze. Im dłużej bylibyśmy tu, to byłoby pewnie więcej telefonów, ale my musimy kończyć. 13:58 minut, za chwileczkę kończymy. Jeszcze możemy raz zaapelować, jeżeli ktoś zechciałby wesprzeć stowarzyszenie, to gdzie szukać informacji o stowarzyszeniu? No, do mikrofonu, proszę.
Nasz adres www.szumanówka.pl lub też na wykazie organizacji pozarządowych.
I tam jest KRS.
Tam jest KRS.
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Szuman. Tak trzeba szukać. Tak. I tam są wszystkie konieczne dane razem z numerem KRS-u.
Tak, dziękujemy bardzo. Jak Państwo widzą, no, te audycje, w których poruszamy problem dorosłych osób z niepełnosprawnością, takich mało samodzielnych, są zawsze najbardziej takimi trudnymi i trudno cokolwiek radzić, bo tych rozwiązań jednak w Polsce, takich propozycji wspierania jest jednak w Polsce jednak zbyt mało, jak się okazuje. Dziękuję bardzo Państwu za obecność. Pan profesor Andrzej Wojciechowski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Diecezji Toruńskiej, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman, pani Grażyna Szczygielska, skarbnik stowarzyszenia, oraz pani Gabriela Dybowska, przewodnicząca komisji rewizyjnej, a równocześnie panie są mamami dorosłych córek z niepełnosprawnością, a więc jak najbardziej panie tutaj kompetentne, powiedziałabym. Dziękuję bardzo Państwu, że Państwo zechcieli przybyć na tę audycję. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali audycji, włączyli się w audycję, ojcu Januszowi za realizację programu. Żegna się Barbara Momot. Za tydzień najprawdopodobniej będziemy mówić o Fundacji Kapucyńskiej z Warszawy. Zapraszam Państwa i będziemy mówić o problemie osób bezradnych, bezdomnych. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień.